Frumencjusz i Edezjusz, czyli o początkach chrześcijaństwa w Etiopii. Daleka i mityczna kraina ludzi dzielnych, długowiecznych i szczęśliwych, walecznych w polu i rozmiłowanych w dobrym jedzeniu i piciu, położona gdzieś na wschodzie, za Egiptem i na antypodach świata, niekiedy utożsamiana z Indiami, oto jest wyobrażenie, jakie o Etiopii mieli starożytni Grecy i Rzymianie. Wszyscy oni czytali Homera, Herodota, Dionizego z Sycylii, razem z Heliodorem i jeszcze paroma innymi klasykami. Ale nikt, albo mało kto, był tam naprawdę. Czas zatem, abyśmy wysłali do Etiopii kogoś, kto przywiezie nam garść wieści prawdziwych. Okazja nadarzyła się w połowie IV wieku. A jak to się stało, opowiedział żyjący prawie w tym samym czasie Rufin z Akwilei w swojej Historii Kościoła. Polski przekład jego opowieści znajduje się w antologii patrystycznej ojca Andrzeja Bobera. Mówi nam zatem historyk Rufin, że w czasach panowania cesarza Konstantyna w fenickim mieście Tyrze żył pewien filozof imieniem Metropiusz. Jak na filozofa przystało, był on ciekawy świata. Wyruszył więc w podróż na wschód. Najpierw odwiedził Egipt, a potem wsiadł na statek i popłynął Morzem Czerwonym aż do Indii. Miał ze sobą dwóch młodocianych krewnych, którym był opiekunem, wychowawcą i nauczycielem. Młodszy z nich nazywał się Edezjusz. Starszy zaś nosił imię Frumencjusz. Kiedy już wszystko zwiedzili i poznali, co w ówczesnych Indiach było do zobaczenia, postanowili tą samą drogą morską wrócić do domu. Tymczasem, wskutek braku wody i innych rzeczy koniecznych, okręt, którym płynęli, zawinął do pewnego portu na wybrzeżu afrykańskim. Wtedy zostali napadnięci przez bandytów, których przecież w żadnym czasie i miejscu nie brakuje. Wycięli oni w pień wszystkich podróżnych, razem z naszym filozofem. Okręt spalili, a łupy podzielili między sobą. Oszczędzili natomiast dwóch młodzieńców, których znaleźli ukrytych na brzegu. Bo jak mówi Rufin, właśnie szkolne lekcje odrabiali i ten fakt wzbudził u bandytów zaciekawienie oraz podziw, a pewnie także żądzę większych zysków. Wszak piśmienni i wykształceni zawsze są w cenie. Zaprowadzili ich też do króla, a ten mianował Edezjusza swoim podczaszym, zaś Frumencjusza, u którego dostrzegł szczególną bystrość umysłu i rozwagę, uczynił swoim skarbnikiem i sekretarzem. Tak oto dwaj greccy młodzieńcy z Tyru na wybrzeżu Morza Śródziemnego zrobili karierę na dworze etiopskiego władcy Aksum, który otoczył ich nie tylko względami, ale też wielką czcią i miłością. Kiedy władca umierał, zostawił dziedzicami królestwa swoją żonę wraz z małym synkiem. Młodzieńcom zaś dał wolną rękę w podjęciu decyzji co do dalszych swoich losów. Królowa jednak usilnie ich prosiła, by zechcieli dzielić z nią troskę o rządy, aż do czasu, gdy jej syn osiągnie pełnoletność. Bo w całym królestwie nie miała nikogo bardziej zaufanego. Prosiła szczególnie Frumencjusza, uważając, że posiada on wybitne uzdolnienia do kierowania sprawami państwa. Drugi zaś, Edezjusz, odznaczał się niczym niezmąconą wiernością i prostotą oraz trzeźwością sądu. Kiedy wyrazili zgodę i gdy Frumencjusz dzierżył rządy państwa, to przyszło mu do głowy i to, aby poszukać chrześcijan wśród kupców przybywających do Etiopii. A gdy takich spotkał, to upoważnił ich, aby we wszystkich miejscach, do których uda im się dotrzeć, budowali świątynie, gdzie chrześcijanie będą mogli zbierać się na modlitwę, tak jak to jest w cesarstwie. Odtąd Frumencjusz stał się prawdziwym opiekunem rodzącego się kościoła. Zachęcał więc innych, zjednywał względami i darami. Dostarczał wszystkiego, co potrzeba, jak parcel budowlanych i innych niezbędnych materiałów. Przy tym cieszył się ogromnie, że chrześcijaństwo w mitycznej i nieznanej dotąd Etiopii zaczyna zapuszczać korzenie. Kiedy jednak królewicz, w imieniu którego sprawowali rządy, osiągnął pełnoletność, uznali oni swoje usługi za skończone i rzetelnie mu wszystko przekazali. Wszelako królowa i syn usilnie ich zatrzymywali i prosili, żeby pozostali. Mimo to postanowili powrócić w swoje strony ojczyste. Gdy już dotarli do Egiptu, Edezjusz pospieszył odwiedzić swoich rodziców i krewnych w Tyrze. Frumencjusz natomiast udał się do Aleksandrii, bo był zdania, że nie należy ukrywać dzieł Bożych tak szczęśliwie rozpoczętych. Poszedł więc do biskupa, którym od niedawna był święty Atanazy, i przedstawił mu cały przebieg wypadków. Prosił też, aby biskup posłał kogoś odpowiedniego z misją do licznego już grona chrześcijan i do kościołów pobudowanych na ziemi Etiopczyków. Atanazy słuchał tego sprawozdania z uwagą i życzliwością, a potem jeszcze całą sprawę przedstawił na synodzie biskupów. Kiedy ponownie wezwał Frumencjusza, rzekł mu: gdzie ja znajdę innego takiego męża, w którym byłby Duch Boży, tak jak w tobie, i który by mógł lepiej podołać całej misji? I nie namyślając się już zbyt długo, udzielił Frumencjuszowi sakry biskupiej, a potem kazał z łaską Pana wracać tam, skąd przyszedł. No cóż, z patriarchą w podobnych kwestiach się nie dyskutuje, a z Atanazem to już zwłaszcza, o czym wiedzą wszyscy, którzy trochę studiowali historię Kościoła IV wieku. Nie dyskutował zatem także Frumencjusz, tylko wsiadł ponownie na okręt i wkrótce znów był w Etiopii, gdzie z pomocą łaski Pana działał znaki apostołów i do wiary nawrócił niezliczoną liczbę Etiopczyków. Było to około roku 335. Odtąd w ziemi etiopskiej Kościół rozrastał się, lud Boży chwalił Chrystusa Zbawiciela, ustaliła się hierarchia kościelna. Całą tę historię Rufin z Akwilei słyszał ponoć osobiście z ust Edezjusza, dawnego towarzysza Frumencjusza, który potem został także kapłanem w Tyrze. Opowieść Rufina z Akwilei powtarzają także późniejsi historycy. Znają ją także sami Etiopczycy i mówią, że wszystko działo się za panowania króla Ezany, dobrze nam znanego choćby z wykopalisk i innych źródeł historycznych. Zaś Frumencjusza nazywają oni Abba Salama, to znaczy ojcem pokoju, i uważają za swojego prawdziwego apostoła. Taki miał być początek chrześcijaństwa na rogu Afryki w połowie IV wieku. A jakie były dalsze koleje jego rozwoju, to już temat na całkiem inną audycję.